Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Wojna i nienawiść nie są rozwiązaniem problemów, powiedział papież, apelując o zakończenie konfliktu w Strefie Gazy.
W Ziemi Świętej trwa dzień modlitw w intencji pokoju.
O żywym doświadczeniu Boga w Jezusie mówił Benedykt XVI podczas południowego spotkania z wiernymi.
4 stycznia witają Państwa Barbara Marczewska
i Mateusz Ignacik.
O przywrócenie pokoju i sprawiedliwości w Strefie Gazy modlił się w południe Benedykt XVI. Tym samym włączył się w inicjatywę zwierzchników wspólnot chrześcijańskich w Ziemi Świętej, którzy ogłosili dzisiejszą niedzielę dniem modlitwy w tej intencji. Papież przypomniał ich apel o objęcie duchową troską ofiary, rannych i żyjących w trwodze, w błaganiu o Bożą pociechę, cierpliwość i pokój.
Dramatyczne wieści, jakie napływają z Gazy, ukazują, jak odrzucenie dialogu prowadzi do sytuacji, które niewyobrażalnie ciążą na ludności padającej po raz kolejny ofiarą nienawiści i wojny. Wojna i nienawiść nie są rozwiązaniem problemów. Potwierdzają to także dzieje najnowsze. Módlmy się zatem, aby leżące w żłóbku dzieciątko natchnęło władze i rządzących po obu stronach, izraelskiej i palestyńskiej, do natychmiastowego działania, by położyć kres obecnej tragicznej sytuacji.
Ekumeniczna inicjatywa modlitwy o pokój i solidarność z cierpiącymi mieszkańcami Strefy Gazy objęła wszystkie wspólnoty chrześcijańskie w Ziemi Świętej. Wobec przybierających na sile działań zbrojnych w Gazie, hierarchowie 13 kościołów wybrali dzisiejszą niedzielę na dzień błagalnej prośby o pokój oparty na sprawiedliwości i prawdzie.
Podczas niedzielnych eucharystii w kościołach parafialnych oraz kaplicach wspólnot zakonnych modlono się o zaprzestanie przelewu krwi w Gazie i przerwanie spirali nienawiści. Niektóre parafie oprócz modlitwy podjęły również gesty solidarności. W Nazarecie w czasie niedzielnych mszy świętych zbierano ofiary, które zostaną przekazane ubogim w Gazie. W Betlejem po Eucharystii procesja ze świecami okrążyła główny plac żłóbka i wróciła do kościoła świętej Katarzyny. Podczas procesji, w której niesiono również symboliczny pogrzebowy wieniec i czarną flagę, modliliśmy się za ofiary wojny w Gazie oraz o ducha dialogu dla walczących stron. W Jerozolimie chrześcijanie różnych wspólnot zostali zaproszeni do kościoła dominikańskiego pod wezwaniem świętego Szczepana na ekumeniczne nabożeństwo w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie. Z Betlejem dla Radia Watykańskiego ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Główne rozważanie na Anioł Pański Benedykt XVI poświęcił czytanemu dziś w kościołach prologowi Ewangelii świętego Jana o Słowie, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Jest to powtórne zaproszenie do kontemplacji Bożego Narodzenia po niedawnym zgiełku i bieganinie za prezentami. Papież zwrócił uwagę, że słowa apostoła i ewangelisty nie są teologicznym traktatem, lecz żarliwym świadectwem kogoś, kto miał osobiście do czynienia z żywym Jezusem przez lata jego publicznej działalności, aż po krzyż i zmartwychwstanie. Dla Jana, umiłowanego ucznia, Jezus jest wypełnieniem natchnionych pism i pełnią objawienia się Boga jako przyjaciela człowieka.
Każdy człowiek potrzebuje odnaleźć głęboki sens własnego życia. Do tego nie wystarczą książki, nawet święte pisma. Dziecko z Betlejem objawia nam i pokazuje prawdziwe oblicze Boga dobrego i wiernego, który nas kocha i nas nie opuszcza nawet w śmierci.
Ojciec Święty, pozdrawiając pielgrzymów w różnych językach, zwrócił się także do Polaków.
W duchu radości okresu Bożego Narodzenia i Nowego Roku pozdrawiam serdecznie Polaków. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwały. Tym, którzy je przyjęli, dawał moc, by stali się dziećmi Bożymi. Jesteśmy tego świadkami i uczestnikami. Niech Jezus, wcielony Słowo Boga, prowadzi was w Nowym Roku i wam błogosławi.
Podczas modlitwy Anioł Pański Benedykt XVI pozdrowił m.in. uczestników Międzynarodowego Kongresu System Prewencyjny a Prawa Człowieka. Odbywa się on w tych dniach w Rzymie z inicjatywy Salezjanów. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i refleksji na temat realizowania systemu edukacyjnego księdza Jana Bosco w optyce promowania i obrony praw człowieka. Szczególnie dotyczy to pedagogiki w odniesieniu do młodzieży z pogranicza marginesu społecznego. W kongresie uczestniczy około 300 osób duchownych i świeckich ze 130 krajów.
Papież pozdrowił też uczestników kongresu seminarzystów, który odbywał się w ośrodku focolarińskim w Castel Gandolfo. Wśród 500 uczestników spotkania byli też Polacy.
Piotr Kątny, seminarium w Katowicach. Było to przede wszystkim spotkanie z braćmi z innych seminariów z całego świata. Mogliśmy razem nie tylko słuchać treści, które były nam przekazywane przez formatorów, ale przede wszystkim podzielić się doświadczeniami z naszych seminariów, relacjami, problemami też, z którymi się borykamy i znaleźć drogę do Pana Boga.
Marcin Dietrich również z tego seminarium. To spotkanie ludzi z całego świata, w jedności przede wszystkim, gdzie nie czuje się różnic, kolor skóry, kraj, mentalność, kultura, wymiana doświadczeń i skupienie się na tym, że jest między nami Jezus pośrodku i takiego otwarcia się na Jezusa można było doświadczyć właśnie podczas tego kongresu.
Krzysztof Matuszewski. Z różnych stron świata osoby rozmawiają o wspólnych problemach. Widzimy te same trudności też z przyszłym życiem kapłańskim. Wszystkim zależy na tym, żeby w centrum stawiać doświadczenie Boga, Jezusa Chrystusa. Też ten kongres jest taką próbą, jak dobrze spotkać się z Bogiem, aby Go później móc przekazywać, aby to było też Jego dzieło, nie tyle nasz aktywizm, nie tyle nasza praca, co Boża sprawa.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Nawołując wiernych do bardziej skromnego stylu życia, musimy uważać, by nie urazić najuboższych. Coraz więcej jest bowiem we Włoszech tych, którym nie starcza do pierwszego, stwierdził kardynał Angelo Baniasco w wywiadzie dla tygodnika Familia Christiana. Przewodniczący włoskiego episkopatu zauważa, że wskutek pogłębiającego się kryzysu bardzo wyraźnie zarysowują się różnice pomiędzy poszczególnymi warstwami społeczeństwa. Niektórzy po raz pierwszy poznali, czym jest bieda. Nigdy dotąd nie brakowało im pieniędzy na jedzenie, ubrania czy czynsz.
Kardynał Baniasco zauważa również, że w kryzysowej sytuacji Kościół wyręcza niejednokrotnie państwo i uzupełnia jego braki. Prowadzimy ponad połowę przedszkoli, organizujemy pierwszą pomoc dla najuboższych, budujemy boiska, tworzymy ośrodki dla starców, przypomina arcybiskup Genui. Jesteśmy blisko ludzi i ich konkretnych problemów, dodaje. Parafia nadal pozostaje podstawową jednostką organizacyjną włoskiego społeczeństwa. Według przeprowadzonych ostatnio badań uważa tak aż 91% Włochów.
Nawiązując do najważniejszych wydarzeń kościelnych minionego roku, przewodniczący episkopatu wyraził ubolewanie, że przywróceniu przez Benedykta XVI przedsoborowej mszy towarzyszyło we Włoszech tak wiele zbędnych polemik. Papież chciał nam bowiem jedynie powiedzieć, że tradycji się nie odrzuca, jest ona bowiem odnawiającym się nieustannie żywym nurtem, z którego powinniśmy czerpać, powiedział kardynał Baniasco w wywiadzie dla tygodnika Familia Christiana.
Odnowić nadzieję, dążyć do sprawiedliwości. Pod takim hasłem w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się Krajowy Tydzień Migracji. Ta doroczna inicjatywa ma na celu uwrażliwienie amerykańskich katolików na los obcokrajowców szukających w USA swych życiowych szans. Tym razem poświęcona jest religijnym, politycznym i kulturowym aspektom różnych rodzajów migracji, które w coraz większym stopniu są odczuwane przez tamtejsze wspólnoty katolickie. W ramach Krajowego Tygodnia Migracji w amerykańskich parafiach kolportowane są materiały poświęcone odnośnym kwestiom, w tym przemytowi ludzi, uchodźcom czy katolickiej nauce społecznej w odniesieniu do migracji. Nie brakuje też propozycji do refleksji i modlitwy. Komisja Episkopatu USA do spraw migracji zachęca też wiernych do otwartości na przybyszów i do wychodzenia naprzeciw ich potrzebom.
Punktem kulminacyjnym Krajowego Tygodnia Migracji będzie 6 stycznia. Jest to okazja do zamanifestowania woli zmian w amerykańskim prawie imigracyjnym. Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych od lat prowadzi kampanię na ich rzecz. Chodzi zwłaszcza o unormowanie sytuacji setek tysięcy przybyszów, głównie z Ameryki Łacińskiej, których nielegalny pobyt wymusza również nielegalne formy zatrudnienia i wiąże się z ryzykiem różnych nadużyć. Oblicza się, że w USA przebywa w ten sposób około 12 milionów imigrantów. Tylko w ubiegłym roku Departament Bezpieczeństwa Krajowego deportował 350 tysięcy osób nie mających odpowiednich dokumentów pobytowych. Było to o 20% więcej niż w roku 2007.
Kościół w Nikaragui nie przestaje alarmować w sprawie sytuacji politycznej w tym środkowoamerykańskim kraju. Szczególny niepokój biskupów budzi narastająca polaryzacja stanowisk oraz łamanie zasad demokracji. Zjawiska te nasiliły się po listopadowych wyborach lokalnych, w których według oficjalnych wyników miażdżące zwycięstwo odnieśli rządzący sandyniści. Liberalna opozycja oskarżyła lewicowe władze o oszustwa wyborcze, a grupa niezależnych obserwatorów zażądała od Państwowej Komisji Wyborczej ponownego przeliczenia głosów w 40 okręgach wyborczych. Istnieje obawa, że konflikt polityczny może przerodzić się w rodzaj otwartej wojny domowej.
Sytuację głębokich podziałów nękających społeczeństwo Nikaragui napiętnował ostatnio przewodniczący tamtejszego episkopatu. Arcybiskup stołecznej Managui, Leopoldo Brenes, zwrócił uwagę, że napięta sytuacja polityczna spowodowała wstrzymanie zagranicznej pomocy, która jest niezbędna w realizacji projektów odbudowy kraju, zaś warunkiem powrotu wsparcia jest przejrzystość życia publicznego. Sytuację może dodatkowo skomplikować pogłębiający się kryzys finansowy. Dlatego też zdaniem arcybiskupa Brenesa należy przekonać wspólnotę międzynarodową, że Nikaragua stanowi jedność i że przekazana jej pomoc nie pójdzie na marne. Z kolei wiceprzewodniczący episkopatu, biskup Bernardo Hombach, zaapelował do nikaraguańskich polityków o działanie w zgodzie z własnym sumieniem. Dotychczas bowiem zachowują się oni, jak to określił w wywiadzie prasowym, jak gdyby mieli mózgi przeszczepione bądź sklonowane od swoich szefów. Pochodzący z Niemiec hierarcha wyraził przekonanie, że w Nikaragui są politycy z charakterem, niezależni i szanujący konstytucję. Problem w tym, że większość klasy politycznej daje się korumpować przez władzę i pieniądze. Stąd potrzebna jest formacyjna i wychowawcza praca Kościoła dla przezwyciężenia rozpowszechnionego przekonania, że politykiem zostaje się tylko dla szybkiego wzbogacenia się.
Kościół w Argentynie po raz kolejny zaprotestował przeciwko spodziewanej depenalizacji używania narkotyków. Ostateczną decyzję ma podjąć w lutym Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości. Publiczna debata w tej sprawie, zainicjowana przez argentyńskie Ministerstwo Sprawiedliwości, trwała przez ubiegły rok. Według oficjalnych danych w Argentynie wciąż rośnie spożycie środków odurzających, co może być dodatkowym argumentem, by uznać karanie tego procederu za niezgodne z konstytucją. Zgodnie z projektem niekaralne byłoby zatem posiadanie niewielkich ilości narkotyków przeznaczonych na własny użytek.
Takie pobłażliwe podejście do sprawy budzi zasadniczy sprzeciw Kościoła. Eduardo Serantes z Komisji Justicia et Pax argentyńskiego episkopatu zwraca uwagę, że chodzi tu o ludzkie życie, stąd proponowane rozwiązanie jest nie do przyjęcia. Kościół wielokrotnie alarmował, że uzależnienia i handel narkotykami stanowią jeden z najpoważniejszych problemów społecznych Argentyny. Jak podkreśla z kolei biskup Jorge Lozano, spodziewana decyzja o depenalizacji używania narkotyków jest znakiem poddania się państwa w walce z tą plagą. Zdaniem hierarchy wprowadzenie kazuistycznego zapisu o niewielkich ilościach otwiera prawniczą puszkę Pandory, gdy tymczasem państwo nie daje wystarczającego wsparcia obywatelskim inicjatywom walki z uzależnieniami. Powiedzmy sobie otwarcie, narkotyki to śmierć, napisał biskup Lozano. Dać im więcej miejsca w życiu młodzieży znaczy pozwolić rosnąć śmierci.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.